Polubiłam siebie teraz, kiedy jestem taka, jaka jestem, mam tyle lat, a nie mniej. Teraz siebie polubiłam. Może to jest kwestia właśnie tego treningu, wyuczenia się, przyjrzenia się sobie, poznania siebie chociażby poprzez role, które grałam. Ten zawód bardzo mi pomógł, żeby siebie polubić, bo rzeczywiście miałam kompleksy. Wiedziałam, że muszę się ich pozbyć, żeby grać w filmie, żeby się ludziom pokazywać. W związku z tym pamiętam, że opaliłam się tak na maksa, czyli na brąz. Piegi się zlały z tym maksem i już to było lepiej. A potem namówiłam Hanię Polony, wielką wspaniałą artystkę, która też jak indycze jajo piegowa, to jeszcze bardziej ode mnie. I namówiłam ją, żeby też się tak pięknie opaliła. Opaliłyśmy się obie. Pamiętam, to było chyba w Bukowinie Tatrzańskiej. I od tego momentu chyba te problemy zniknęły. Aczkolwiek kiedy zobaczyłam w krajobrazie ten archipelag, który się roztaczał na moich plecach, byłam bardzo tym zniesmaczona, ale potem się okazało, że piegi są w modzie i nawet niektóre kobiety sobie domalowują te piegi, żeby być modne. Także wszystko się zgodziło. A co do przyzwyczajenia się do siebie, to rzeczywiście to były lata i tak jak mówię, że teraz nareszcie się dobrze poczułam, bo można powiedzieć, robię to, co chcę. Może mi to dała emerytura, ha, 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 a może właśnie lata, ale taki rodzaj wolności. Nie muszę być szczupła, już nie gram amantek, co było, jak wiecie, katorżnicze, no bo to trzeba trzymać figurę, żeby tam w nocach i dniach i tak dalej, dosyć długo ta amantka mnie prześladowała. Potem już było troszkę lepiej, już były te role charakterystyczne. A teraz jest taki miły moment w życiu, kiedy zaczęłam wreszcie poważnie śpiewać i to mi daje ogromną radość, bo kontakt z muzyką jest czymś szalenie oczyszczającym, jak wiecie Państwo.
Zaczęłam śpiewać, Pani powiedziała, ale tak naprawdę do śpiewania Pani przecież wróciła. Są tacy, którzy mówią, że kiedy człowiek się boi albo kiedy jest mu źle na świecie, podobno potwierdzają to nawet jakieś badania naukowe, to zaczyna nucić piosenkę. Nuci sobie pod nosem, żeby złapać równowagę. Nuci, żeby porozumieć się z resztą świata. Nuci, żeby być w jakiejś harmonii i stawiać temu niebezpieczeństwu, przed którym odczuwa strach, czoło. Tak sobie myślę, że to pani śpiewanie nie z lęku przecież dziś wynika, ale jest trochę powrotem do czasu, kiedy dobrze było, kiedy się w domu śpiewało.
Tak, rzeczywiście tak było, że u mnie to się łączyło z różnymi nastrojami. Jak byłam smutna, to sobie nuciłam, jak byłam wesoła, też sobie nuciłam. Czasami nawet głośno wyłam, można powiedzieć, ponieważ naśladowałam różne śpiewaczki, które słyszałam przez radio. Więc to było dosyć chyba rozpaczliwe i mocne, bo moja mama, która była skrzypaczką, krzyczała z drugiego pokoju: Stasiu, nie wyj. Ponieważ rzeczywiście śpiewałam dosyć głośno i zagłuszałam bardzo często wspaniałą muzykę. Nie tylko śpiewałam pieśni operowe, ale również wyłam pewne koncerty Beethovena, Chopina i tak dalej, co dla ucha mojej mamy było jakąś absolutną, o jak wysoko jesteście, absolutną tragedią i mówiła: Stasiu, nie wyj, bo zagłuszałam jej muzykę i to po prostu czysta profanacja. Czyli ta muzyka, ale teraz nie wiem, czy wam też, ale ja myślę, że nie tylko mnie, że cały czas mi jakaś ta muzyka chodzi po głowie, coś mi zostało i cały czas tam ta muzyka jest. Czy to jest utwór, który akurat śpiewam, czy na przykład był konkurs chopinowski i ja pamiętam, że ten koncert e-moll to masakra po prostu. Całe partie, wszystko, ponieważ ja tego koncertu słuchałam kiedyś dosyć dużo, w związku z tym cały czas nadawałam, w mózgu miałam nadawany koncert e-moll Chopina.
Nie każdy tak ma. Ale jest pani, muszę pani powiedzieć, drugą osobą, która na tej scenie się do tego przyznaje. Przy czym pierwsza osoba, kiedy to powiedziała, zaskoczyła nawet swoją żonę po kilkudziesięciu latach małżeństwa. Siedzieli tu na tej scenie Danuta Gwizdalanka i Krzysztof Mejer i on powiedział, że on zawsze od urodzenia słyszał muzykę w głowie, wybitny kompozytor, czym wzbudził nasze wielkie zdziwienie, a on się zdziwił właśnie, że nie każdy tak ma.
Ale słyszał muzykę swoją czy muzykę...
Nie swoją. Słyszał muzykę po prostu.
Ale być może to jest tak, że jak się urodziłam, byłam małą dziewczynką, ale miałam, no miałam 3 lata, ojciec umarł wtedy, ale przez 3 lata, kiedy ojciec był ze mną, grał mi na pianinie, ja tam siadałam u niego na kolanach, więc pewno dotykałam tych białych klawiszy, pewno kładł łapki na tych klawiszach. Słuchałam właśnie tej muzyki, głównie Chopina, i w związku z tym podejrzewam, że mi to z dzieciństwa już zostało, że ta muzyka towarzyszy mi od zawsze i była pierwszą ze sztuk, które mnie tak naprawdę zainteresowały.
I że wtedy było bezpiecznie. I że wtedy był Chopin i była rodzina i było bezpiecznie. Jest to więc na swój sposób jakiś powrót do tego, żeby było harmonijnie i bezpiecznie. Ale specjalnie grzeczna to pani nie była. Pytam o te grzeczności, bo kiedy jest się w zgodzie ze sobą, pani jest taką ikoną bycia w zgodzie ze sobą, co wydawać by się mogło, no to wtedy człowiek się słucha, łagodny jest jak baranek. Tymczasem Stanisława Ceniska, zdaje się, rogi pokazywała dość często, nie tylko jako dziecko. Debiutując u Wajdy też, zdaje się, ośmielała się pani dość często z nim nie zgadzać. Pytam po prostu o to, czy kiedy chce się być w zgodzie ze sobą, to trzeba często pokazywać różki.
Trzeba być sobą, ale też to głoszenie prawdy tak na siłę, żeby pokazywać, ja teraz powiem prawdę, a ta prawda nikomu nie jest potrzebna, to chyba nie jest dobrze. Ale czasami trzeba taką prawdę powiedzieć o sobie czy o zdarzeniu, w jakim się uczestniczy, bo czasami bardzo długo podpisujemy się pod czymś i nie mamy na to najmniejszej ochoty. I boimy się powiedzieć tej prawdy. Boimy się powiedzieć tego, że to mi nie odpowiada, ja bym chciała to zmienić. No w tych czasach to już w ogóle się boimy wszystkiego, bo teraz jest bardzo trudna sytuacja z pracą. Więc jak ktoś tak nagle powie, że mi się tutaj nie podoba, to od razu są otwarte drzwi, to proszę bardzo. Kiedyś jednak było inaczej. Chociażby w moim środowisku można było zaprotestować, na aktora czasami się czekało kilka lat, żeby zagrał jakąś rolę. W tej chwili nie chcesz ty, to jest następny, nie ma żadnego z tym problemu. Również pracownicy na przykład serialu. W serialu pracuje się bardzo często ponad siły, od świtu do nocy. To jest kilkanaście godzin, gdzie tu życie rodzinne, prywatne i tak dalej. Ale na przykład, kiedyś rozmawiałam z panem, który się zajmował udźwiękowaniem filmu, był na planie, był tak zwany od dźwięku i powiedział, no wiesz Stasiu, ja już jestem bez urlopu przez kilka lat, ale boję się powiedzieć nie, bo mnie nie zaangażują do następnego filmu. W związku z tym, że tak powiem, oramy bardzo mocno i bardzo często no bez żadnego sprzeciwu, nie mamy związków i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie jest sprawiedliwe, bo po kilkunastu godzinach to już człowiek nie wie, jak się nazywa, a co dopiero, jaki tekst ma powiedzieć i jaką minę do tego zrobić. Więc no, bywa ciężko. I teraz trudno. Ja co prawda zrobiłam parę awantur, jak nie było kanapek i tak dalej. Parę razy się postawiłam, no ale niby mnie było trochę bardziej wolno. Bo mogłam powiedzieć, no to nie, to do widzenia, to idę do domu. A jeszcze teraz, kiedy mam emeryturę, o, to są nieduże pieniążki, ale jakby coś, to przeżyję, tak? Nakupuję sobie chleba i dobre.
No ale wyszłoby na to, że wolno być w zgodzie ze sobą, jak się już jest bliżej emerytury i wcześniej to już nie ma szans?
Oczywiście, że jest szansa. Teraz o tych rogach. Czasami to były bunty takie, no powiedziałabym, może nie zawsze na miejscu, może nie zawsze były zbyt, że tak powiem, słownictwo może nie zawsze było kulturalne i delikatne. Czasami to były dosyć mocne sformułowania.
Na słowo bądź człowieku asertywny też ma pani swoje określenia. Nie będziemy może go tu specjalnie cytować, ale to działa, muszę powiedzieć. Bardzo pani dziękuję.
Tak, słowo na O jest niestety bardzo pożyteczne. To nie można tego głośno nie musimy powiedzieć, ale w duszy. Bo czasami to jest takie mocne słowo i czasami trzeba użyć. Ale również, a propos mocnych słów, ale podobno dupa to jest staropolski, czysto staropolski wyraz, tak mi powiedziała moja mama. I moja babcia mówiła do mnie tak, Stasiuńka, nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek. I ja z tym miałam zawsze problem, bo chciałam tak całą, tak wszystko, tak całą siebie, całą Stasię pokazać. A to bardzo często wychodziło niestety na drugą stronę, czyli nie było dobrze. I to jest, no, to jest bardzo mądre. To jest takie, żeby zachować dystans, umiar. No można tu całą filozofię na ten temat przytoczyć z mniej dosadnym słowem, ale mi się wydaje, że babcia jednak jest najlepsza, jeżeli chodzi o to. I teraz miała, no była wspaniała, miała po prostu krótkie określenia, To, czego to mi się teraz skojarzyło z Bogdanem Korzeniewskim, świętej pamięci, który prowadził zajęcia z reżyserami młodymi i z nami. To było tak, że to było w takiej okrągłej sali w Akademii Teatralnej w Warszawie. Siedział Korzonek tak zwany, bo on był malutki, cudowny, siedział na środku. Po jednej stronie reżyserzy młodzi, po drugiej aktorzy. I mówił do młodego reżysera, proszę pani, w 5 zdaniach pani mówi, o czym jest ta scena. No to mało było takich, którzy przebrnęli przez ten egzamin. A moja babcia pewno by w jednym zdaniu powiedziała. Więc moja babcia mówiła tak, kiedy już zbliżałam się do premiery. Stasiuńka, weszłaś już w nią?
Jak się udało pani przekonać babcię, która zawsze chciała dla pani przecież jak najlepiej, z którą była pani bardzo związana, jak się udało panią przekonać ją, że nie zostanie pani jednak lekarzem?
Zobaczyła mój upór niesłychany i to jej zaimponowało, no bo sama była silną osobą bardzo. I już zaczęła wtedy ze mną jeździć na konkursy i tak dalej. Tylko oczywiście dbała o to, no i tam miała do mnie pretensje co do pewnych spółgłosek. No męczyła mnie okrutnie. Zresztą w ogóle mnie całe życie męczyła. Pamiętam, jak mnie uczyła czytać. Ja miałam ze 4 lata, może 4,5, 5. I pamiętam literka J. Boże, nie mogłam, dostawałam po łbie po prostu. Literka J musiała być opanowana. Ale kiedy już się dowiedziała, że tak, no to już nie było siły i już postanowiła mi pomóc, żebym jak najlepiej. Ale jeszcze anegdota o babci. No i więc zostałam aktorką, przychodziły moje kobiety, czyli mama z babcią siadały, ja w ogóle cała stremowana, jak rodzina przychodziła w ogóle zdenerwowana na maksa, a jeszcze jak babcia to już w ogóle. No i pamiętam pierwsza rola z tekstem, już wspaniałe recenzje, już wszystko dobrze. Przyszły kobiety, usiadły na widowni. Ja już myślałam, że tym razem babcia już mnie pochwali, bo zawsze miała coś do mnie. Że mnie pochwali, że to Zofia Plejtus, wspaniała sztuka, Halina Mikołajska, Jan Engle, ja też reżyserował Erwin Axel, ja grałam tę Zosię Plejtus, pierwszą rolę poważną. No wiadomo, że fajnie, wszystko dobrze wyszło. No i taka zadowolona już po spektaklu, podchodzę do babci. Mówię, no i jak? Taka, że już wiadomo. Babcia mówi, nie no Stasiuńka, dobrze zagrałaś, ale jak ty się kłaniasz? Panienka to podchodzi ładnie, a ty tak no. No i koniec. Po prostu. Do końca perfekcja.
Upór, bardzo ważna cecha i przydatna w byciu sobą, ale też, co mnie bardzo zaskoczyło, często ulega pani innym i dobrze pani na tym wychodzi. I jest to, i nie wyklucza to bycia sobą właśnie. Powołajmy się na przykład na Warlikowskiego, który zobaczył w pani zupełnie inną osobę niż ta, którą pani wtedy była. Na Satanowskiego, który powiedział, że zaśpiewa pani piosenkę, którą przełamała pani niezwykle istotny okres w swoim życiu i tak naprawdę wróciła na scenę. Dlaczego pani ich posłuchała?
Wbrew pozorom, to ja wcale nie jestem taka znowu silna bardzo. Ja jednak ulegam wpływom, ulegam. Można mieć na mnie wpływ, a czasami to jestem tak naiwna, że można mnie sprzedać, kupić, a nawet nie będę wiedziała kiedy. Teraz już staram się, nie, teraz już tak zaczynam kombinować, żeby jednak mnie nie sprzedać za nic, prawda? Więc tam czasami się potarguję, żeby coś z tego mieć. Ale rzeczywiście, jak coś mnie zafascynuje, to mogę za tym pójść. Potrzebuję wiary w kogoś, mocnej wiary. Jeżeli chodzi o Warlikowskiego, bardzo w niego wierzyłam i myślę, że mu pomogłam tą wiarą, ponieważ byłam takim, no można być pierwszym poważnym nazwiskiem, które się podpisało pod jego bardzo trudnymi, dziwnymi przedstawieniami. Zaczęło się od tych Oczyszczonych. Z tym, że ja myślałam, że to pójdzie w kierunku duchowości, bo sama idę w kierunku duchowości, a ponieważ zawiodłam się na tym i zaczęło mi się to nie podobać, a może ja już nie mam siły, żeby takiego teatru uprawiać, takiego bardzo wiwisekcyjnego, takiego bardzo mocnego, takiego krzykliwego, pełnego formy dziwnej, również tematów takich dosyć brutalnych. Więc się z tego wycofałam. Wycofałam się zupełnie. Odważyłam się na to, żeby właśnie powiedzieć nie. Czyli dalej jestem tą małą, zbuntowaną dziewczynką, którą stać na to, żeby w pewnym momencie powiedzieć nie. Podobnie postąpiłam z Agnieszką Holland, niestety. Niestety, bo to dziwne. To była główna rola, ale nie wiem, coś mnie w tej literaturze, w tej książce, coś mnie też w tej... Olga Tokarczuk, to jest tytuł, jest...
Jak, filmu Pokot, a prowadź swój pług przez kości umarłych.
Tak. Coś tam... Coś mi tam zgrzytało w tym i I ta końcówka, bo wolałabym, żeby to się skończyło, że nie wiadomo, czy to ona zabija, czy to zwierzęta jednak. Że wolałabym, żeby to było zawieszone. A potem z ciekawością czytam książkę, bo to jest w formie ja czytam. I jak dowiaduję się, że ona lata workiem z lodem i kładzie pokotem tych wszystkich ludzi. I tu ma jakoś taki moment miałam, że nie bardzo chciałam przez to przebrnąć i wziąć tego w siebie. Ale to też jest kwestia zmęczenia tematem, ponieważ u Warikowskiego grałam dużo takich ról, takich behawiorystycznych, bardzo takich właśnie trudnych, takich pokazujących zło. Bo też można tak działać przez sztukę, że gramy, pokazujemy zło i widz mówi sobie wtedy, oj Boże, jak to dobrze, że ja taki nie jestem. Ale to ja mam to zło pokazać, prawda? Czy to się odkłada na moim ciele, moim umyśle? Jak długo tak można? Już człowiek chce myśleć inaczej. Tak samo jak ze śpiewem satanowskim. To było mocne śpiewanie. Uśmiechnij się oczywiście, to był ten okres, ale to nie było akurat satanowskiego, ale ten przebój. Song Sprzątaczki, to jest już muzyka satanowskiego, czy Stop Klatka. I w pewnym momencie nagle odważyłam się, ale to też jest zasługa Macieja Muraszki, odważyłam się w pewnym momencie, żeby zaśpiewać inaczej, żeby powiedzieć do ludzi innym głosem. I to okazało się, coś z tym się okazało, to się okazało jakieś niezwykłe zupełnie. Stał się cud. Ludzie, można powiedzieć, zwariowali na punkcie tej płyty, bo to tak się objawiało. Ja się nie spodziewałam tego w ogóle. Ani ja, ani ludzie, którzy ze mną nagrywali płytę, ani sam Maciej Muraszko. My zwariowali, czy co mówi do mnie. I ja mówię, poczekaj, to coś się takiego dzieje. To jest zjawisko społeczne. Spokojnie, patrzmy, co będzie dalej. I rzeczywiście ludzie przychodzą po koncercie. No niedawno usłyszałam takie zdanie, które... No, co tu dużo mówić? Musicie mnie zrozumieć, że mnie to zbudowało. Podeszła pani i mówi, od dzisiaj będę lepszym człowiekiem. No kurde. No to przecież jest coś fantastycznego. To co ja teraz będę wracać do Walikowskiego, kiedy pod koniec wszyscy no tak biją brawo, coś rozumieją albo nie do końca, ale jest na topie, tak? W jednym ze spektakli opowieści afrykańskie, no gdyby to się skończyło przed moim wejściem z salsą, to masakra, bo tak potworny tekst na końcu, tak smutny. Ja na końcu wchodzę, uno dos tres i pokazuję salsę i wszyscy szaleją. No ale tak mówię, no czy ja po to się urodziłam, żeby tak tutaj się mordować z tym. I teraz znalazłam właśnie inny cel. No nie powiem, że misja, posłannictwo, bo to zbyt wysokie może słowa.